Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic. Obaj dygnitarze przyjęli Dyzmę z wylaniem. Fakt, że Ulanicki był z nim na ty, od razu stworzył atmosferę intymną. Minister Jaszuński zaczął od komplementów. Przypomniał Nikodemowi bankiet z 15 lipca i zajście z Terkowskim. Wtedy powiedziałem panu, że gdybyśmy więcej w kraju mieli takich jak pan, dobrze by nam się działo. Teraz przekonałem się, że działoby się nam świetnie. Zbyt łaskaw na mnie pan minister. Nikodemie, nie udawaj skromnisia, zawołał wesoło Ulanicki. Rozmowa zeszła na kwestie obligacji zbożowych. Dyzma znalazł się w ogniu pytań, chociaż obaj dygnitarze zaczęli od tego, że właściwie mówiąc, sami na rolnictwie nie bardzo się znają. Był bardzo ostrożny, by nie palnąć jakiegoś głupstwa. Dobra pamięć przyszła mu o tyle z pomocą, że dawkując małymi dozami zdołał powtórzyć niemal wszystko, co mu kiedyś o tym powiedział Kunicki. Na wszelki wypadek dodał i to, co słyszał o swoim projekcie od Ulanickiego. Minister był zachwycony i zacierał ręce. Zapadał już zmierzch i Jaszuński, zapalając lampkę, zawołał z humorem. No, kochany panie Dyzma, nie mogę wprawdzie nazwać pana złotoustym mówcą, ale głowę to pan ma na karku. Zatem świetnie. Na razie będzie pan łaskaw zachować ścisłą tajemnicę. Do czasu. Bowiem jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Jaś przygotuje projekt ustawy, pójdzie to na Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, ja zaś jutro rozmówię się z premierem. Jedynym szkopułem, jaki widzę w pańskim znakomitym projekcie, jest kwestia magazynów. O budowaniu nowych mowy być nie może, nie dostaniemy kredytów. Zresztą jest to trudność uboczna. W każdym razie, panie Nikodemie, realizacja pańskiego projektu nie może obyć się bez pana. Oczywiście, wtrącił bas Ulanickiego. Nie odmówi pan rządowi swojej współpracy. Mogę liczyć na pana? Dyzma podrapał się w głowę. Dlaczego nie? I owszem. Zatem dziękuję serdecznie. Moim zdaniem w każdej sprawie najważniejsze jest to, kto ją załatwia. Kwestia personalna. Jaszuński zamykał biuro, Ulanicki zadzwonił na woźnego. Nikodemowi przyszło na myśl, że teraz byłaby najodpowiedniejsza chwila do spróbowania, czy nie uda się załatwić prośby Kunickiego. Panie ministrze, zaczął, ja mam interes. No, służę, z zaciekawieniem spojrzał na nie Jaszuński. Chodzi o to, że w Grodzieńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych rządzi dyrektor Olszewski. Ten Olszewski uwziął się, żeby zaszkodzić tartakom Koborowskim. On nienawidzi Kunickiego i dlatego coraz zmniejsza ten kontyngent drzewa z lasów państwowych. Ach, prawda, przerwał minister. Coś pamiętam, były nawet jakieś skargi. Ale ten Kunicki to podobno bardzo nieciekawy jegomość. Czy pana z nim coś łączy? Broń Boże, tylko interesy. Nikodem, wyjaśnił Ulanicki, jest jego sąsiadem i plenipotentem jego żony, z którą Kunicki uważa, że jest na bakier. Panie Nikodemie, powiedział minister, będę szczery, nie chciałbym zmieniać zarządzeń Olszewskiego. Kunicki uchodzi za kanalię i krętacza, ale panu wierzę bez zastrzeżeń. Czy rzeczywiście powiększenie kontyngentu drzewa z punktu widzenia interesów skarbu byłoby słuszne? Tak czy nie? Tak, skinął głową Dyzma. Czy dyrektor Olszewski bez powodów szykanuje tartaki pani Kunickiej? Bez powodów. No to rzecz załatwiona. Moim zdaniem umiejętność kierowania polega na umiejętności natychmiastowej decyzji. Wyjął kartę wizytową, nakreślił na niej kilka wierszy i wręczając ją Dyzmie rzekł z uśmiechem. Służę panu. To jest bilecik do Olszewskiego. Niezależnie od tego jutro rano każe wysłać on odpowiedni telefonogram. Kiedy pan wraca na wieś? Pojutrze. Szkoda, ale nie mogę pana zatrzymywać. Niechże pan czeka na wiadomość ode mnie. Zaraz, a ty, Jasiu, masz adres pana Dyzmy? Mam. Zresztą jutro spotykamy się na brydżu u pani Przełęskiej. Nikodem też u niej bywa. O, to świetnie. No więc jeszcze raz dziękuję i życzę pomyślnej drogi. Oburącz uścisnął dłoń Nikodema. Obaj z Ulanickim nałożyli palta i wyszli wraz z Dyzmą. Ulanicki chciał umówić się z nim na kolację, lecz minister postawił stanowcze weto. Znowu się zaleje, że teraz czas gorący. Nie można pozwalać sobie na kaca. Rozstali się na rogu Krakowskiego i Nikodem poszedł do hotelu. Po drodze przystanął przed jednym z jasno oświetlonych okien wystawowych, wyjął z kieszeni bilet ministra i przeczytał. Wielmożny pan dyrektor Olszewski, Grodno, proszę o przychylne i natychmiastowe załatwienie reklamacji jaśnie wielmożnego pana Nikodema Dyzmy w sprawie tartaków Koborowskich, Jaszuński. Starannie schował kartkę w pularesie. Widzisz go, cholera, powiedział głośno. Brzmiało w tym zadowolenie, wesołość i zdziwienie, a raczej podziw dla samego siebie. Czuł, że grunt wzmacnia się pod jego nogami, że ci ludzie z tego obcego, zdawałoby się nieosiągalnego środowiska, którzy sobie coś w nim, w Dyzmie uwidzieli, diabli wiedzą dlaczego. Może przecież mają trochę racji. Był kontent z siebie. W hotelu czekała go niespodzianka. Była to wąska, popielata koperta zaadresowana do niego. Gdy ją otworzył, owinął go zapach znajomych perfum. Kartka była szczelnie pokryta ładnym, okrągłym pismem, na dole zaś widniał podpis – Nina Kunicka. Uśmiechnął się. – Popatrz, co też ona pisze. Zapalił lampkę przy łóżku, zdjął buty i ułożywszy się wygodnie, zaczął czytać. – Szanowny panie Nikodemie, zdziwi pana mój list, a zapewne jeszcze bardziej zawarta w nim prośba. Jeżeli jednak ośmielam się pana nią obarczać, to jedynie dlatego, że okazywana mi przez pana życzliwość upoważnia mnie do nadziei, że pan się nie pogniewa. Chodzi o małe zakupy. Mianowicie w Grodnie nie mogę dostać dobrych piłek tenisowych. Byłabym wdzięczna, gdyby pan kupił tuzin w Warszawie. Mogłabym wprawdzie napisać do sklepu, lecz wolę, by pan sam wybrał. Może to nieładnie, że zabieram panu czas... Czas tak cenny w Warszawie, gdzie ma pan tyle i tyle rozrywek, teatry i przyjęcia, no i piękne kobiety, które, jak mi powtórzyła niedyskretna Kasia, tak bardzo lubią posyłać panom kwiaty. W Koborowie nie ma ładnych kobiet, lecz kwiaty są przecież piękniejsze niż w Warszawie. Kiedy pan wraca? Właściwie mówiąc, nadużyłam słowa wraca, wszakże wracać można jedynie do czegoś względnie, do kogoś uważanego za swoje, za swego, za coś bliskiego, do czegoś, z czym nas życie wiąże lub uczucie łączy. Koborowo jest dziś smutne i szare, już od szeregu dni jest takie. Ach, przecież pan wie, jak je potrafię kochać, a jak muszę nienawidzić. Proszę, niech pan mi za złe nie bierze tego minorowego dysonansu, który wprowadzam w gwarną i wesołą zapewne harmonię pańskiego nastroju. Cóż, przyznaję się, brak mi rozmów z panem, a jestem taka samotna. Koborowo czeka pańskiego powrotu, panie Nikodemie. Pardon, znowu użyłam tego słowa. Czeka pańskiego przyjazdu. Nina Kunicka. Dyzma dwukrotnie przeczytał list, jeszcze powąchał kopertę i pomyślał. Wpadłem jej w oko. Cóż... Młoda jeszcze, a mąż stary, a może by tak i skorzystać. Znowu nasunęły mu się obiekcje, czy Kunicki nie wyrzuci go, gdy zacznie podejrzewać, lecz w tejże chwili zdał sobie sprawę, że teraz to już sytuacja grubo się zmieniła. Spróbuj, stary draniu, teraz trzymam ciebie za pysk. Cóż sobie myślisz, z kim masz do czynienia? Z przyjacielem dygnitarzy, rozumiesz? Wstał i w skarpetkach poszedł do lustra, zapalił wszystkie lampy i wziął się w boki, a głową podniósł ku górze. Przyglądał się sobie długo, aż doszedł do przekonania, że dotychczas sam nie doceniał swojej urody. Ot, człowiek od dziecka patrzy, to i przyzwyczaił się, a jak do czego przyzwyczaisz się, zaraz ci się zdaje, że to nic nadzwyczajnego. W doskonałym nastroju spędził wieczór. Był w kinie, później na kolacji w jakimś barze, spał do południa. Po śniadaniu załatwił sprawunki, kupił też piłki tenisowe dla pani Niny, a po sutym obiedzie zdrzemnął się aż do zmroku, gdy obudził go szofer. Trzeba było przebierać się we frak. Miasto już migotało tysiącami lamp elektrycznych i jarzyło się purpurowymi wężami neonowych reklam, gdy samochód ruszył z miejsca. Na rogu Marszałkowskiej i Chmielnej auto musiało stanąć. Policjant regulujący ruch przepuszczał właśnie długi szereg samochodów i dorożek z przecznicy. Nikodem bezmyślnie obserwował tłum przechodniów. Myślał, jak to dobrze siedzieć na wygodnych poduszkach wspaniałego wozu, a jak źle tłoczyć się w ścisku na chodniku. Nagle w tłumie dojrzał oczy uparcie weń wpatrzone. W tym miejscu Marszałkowska była słabo oświetlona, to też dopiero po chwili zdołał poznać. Mańka. Skurczył się. Skulił ramiona tak, że dolna połowa twarzy ukrywała się pod kołnierzem palta. Było już jednak za późno. Mańka, przepychając się łokciami, dobrnęła do skraju chodnika. Była tak blisko, że mogła go chwycić za ramię. Nie ośmieliła się jednak i tylko jakimś przyciszonym głosem wyrzuciła. — Nikodem, nie poznajesz? Nie mógł udawać dłużej, że jej nie widzi, przy tym obawa, że szofer spostrzeże tę dziewczynę w chustce, jeżeli tylko scena stanie się głośniejsza, skłoniła go do podstępu. Odwrócił się do niej i kładąc palec na ustach zasyczał. — Cs, jutro przyjdę. Dziewczyna porozumiewawczo skinęła głową i zapytała szeptem – o której? Lecz odpowiedzi już nie otrzymała. Pałeczka policjanta wykonała nowy ruch, auto ruszyło w wolną przestrzeń ulicy. Mańka wychyliła się za nim i długo patrzyła. – Cholera – myślał Dyzma – jeszcze ma śmiałość zaczepiać. Durna małpa. Ona pewno myśli, że ja ten samochód skradłem. Roześmiał się po cichu, postanowił jednak w godzinach wieczornych unikać Marszałkowskiej. Po co narażać się na spotkanie i psuć sobie humor wspomnieniami?